Przejdź się, moja dziewczynko, po ogrodzie, musisz być zmęczona, rzekła monarchini do czarnej niewolnicy. Gdy zaś zostali oboje z synem, zapytała księcia. Więc twoja Żydówka jest aż tak wymagająca? Ramzes zarumienił się, ale podniósł głowę. Wiesz, matko, że tak nie jest, odparł. Ale obiecałem nagrodę wojsku i nie mogę jej wypłacić. Królowa przypatrywała mu się ze spokojną dumą. Jak to niedobrze, odezwała się po chwili, kiedy syn robi postanowienia, nie naradziwszy się z matką. Właśnie pamiętając o twoim wieku, chciałam ci dać niewolnicę fenicką, którą przysłał mi Tyr z 10 talentami posagu. Ale ty wolałeś Żydówkę. Podobała mi się. Tak pięknej nie ma między twymi służebnicami, matko, ani nawet między kobietami jego świątobliwości. Ależ to Żydówka. Nie uprzedzaj się, matko, błagam cię. To jest fałsz, że Żydzi jedzą wieprzowinę i zabijają koty. Dostojna pani uśmiechnęła się. Mówisz jak chłopiec z najniższej szkoły kapłańskiej, odparła wzruszając ramionami, a zapominasz o tym, co powiedział Ramzes Wielki. Lud żółty jest liczniejszym i bogatszym od nas. Działajmyż przeciw niemu, lecz ostrożnie, aby nie stał się jeszcze silniejszym. Nie sądzę więc, ażeby dziewczyna z tego ludu była właściwa na pierwszą kochankę następcy faraona. Czyliż słowa Ramzesa mogą odnosić się do córki nędznego dzierżawcy? Zawołał książę. Gdzie wreszcie są ci Żydzi u nas? 3 wieki temu, jak opuścili Egipt, a dzisiaj tworzą śmieszne państwo rządzone przez kapłanów. Widzę, odpowiedziała dostojna pani z lekka marszcząc brwi, że twoja kochanka nie traci czasu. Bądź ostrożny, Ramzesie. Pamiętaj, że wódz ich, Messu, jest to kapłan zdrajca, którego w naszych świątyniach po dziś dzień przeklinają. Pamiętaj, że Żydzi wynieśli więcej skarbów z Egiptu, aniżeli była warta praca ich kilku pokoleń. Zabrali nam nie tylko złoto, ale i wiarę w jedynego i nasze święte prawa, które dziś ogłaszają za własne. Nareszcie wiedz o tym, dodała z mocą, że córki tego ludu wolą śmierć, aniżeli loże obcego człowieka. A jeżeli oddają się nawet nieprzyjacielskim wodzom, to chyba w tym celu, ażeby albo zjednać ich dla swojej polityki, albo zabić. Wierz mi, matko, że wszystkie te wieści rozgłaszają kapłani. Nie chcą oni dopuścić do podnóżka tronu ludzi innej wiary, którzy mogliby służyć faraonowi przeciw nim. Monarchini podniosła się z krzesła i złożywszy ręce na piersiach, ze zdumieniem przypatrywała się synowi. Więc to prawda, co mi mówiono, że jesteś wrogiem kapłanów, rzekła. Ty, ich ukochany uczeń. Jeszcze muszę mieć ślady ich kijów na plecach, odparł książę. Ależ twój dziad, a mój ojciec mieszkający z bogami Amenhotep, był arcykapłanem i posiadał rozległą władzę w kraju. Właśnie dlatego, że mój dziad był władcą i ojciec jest nim, ja nie mogę znieść władzy Herhora. Na to stanowisko wprowadził go twój dziad, święty Amenhotep. A ja go strącę! Matka wzruszyła ramionami. I to ty, odezwała się ze smutkiem, chcesz dowodzić korpusem. Ależ ty jesteś rozpieszczoną dziewczyną, a nie mężem i wodzem. Jak to? Przerwał książę z trudnością, powstrzymując się od wybuchu. nie poznaję mego syna. Nie widzę w tobie przyszłego pana Egiptu. Dynastia w twojej osobie będzie jak nilowe czulno bez steru. Wypędzisz z dworu kapłanów, a któż ci zostanie? Kto będzie twoim okiem w dolnym i górnym kraju? Kto za granicą? A przecież faraon musi widzieć wszystko, na cokolwiek pada boski promień Ozyrysa. Kapłani będą moimi sługami, nie ministrami. Oni też są najwierniejszymi sługami. Dzięki ich modlom ojciec twój panuje 33 lata i unika wojen, które mogłyby być zgubnymi. Dla kapłanów, dla faraona, dla państwa przerwała.